zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Dzisiaj moim gościem jest pani Agnieszka Lis. Dobry wieczór, pani Agnieszko.
Dobry wieczór, pani Iwono. Dobry wieczór państwu.
Pisarka i pianistka i pewnie jeszcze wiele innych aktywności życiowych mogłabym tutaj wymienić, ale to są chyba najważniejsze.
To są chyba najważniejsze, tak zawodowo najważniejsze. Jeszcze z tą pianistką jest związane to, że ja uczę w szkole muzycznej, uczę gry na fortepianie, więc wykonuję swój pierwotny zawód wyuczony właśnie w taki sposób.
A jednocześnie pisze pani powieści i to można powiedzieć liczne powieści, książki, właściwie literaturę szeroko pojętą, bo pisze pani i dla dzieci, i dla dorosłych, i są erotyki, i są kryminały, i są powieści obyczajowe.
Prawda.
Całe spektrum.
Prawda. Ja mam taką teorię, że książki należy dzielić na dwa gatunki. Na dobre i na złe. I nie ma znaczenia, w jakim gatunku piszemy. Uważam, że jeśli pisarz potrafi pisać, jeśli dysponuje odpowiednim warsztatem, jeśli potrafi posługiwać się słowem, to będzie potrafił napisać książkę niemalże w każdym gatunku. Niemalże, no bo mogą być jakieś tam ograniczenia, jakieś osobiste preferencje lub ich brak, ale generalnie warsztatowo powinien być w stanie napisać każdy tekst. Więc ja od dawna bardzo chciałam być po prostu wielogatunkowa, czy raczej tak wielogatunkowo pisarsko postrzegana. Nie jest to proste na polskim rynku, który raczej oczekuje, przede wszystkim wydawcy oczekują, że pisarz będzie pisał w tym jednym gatunku, w którym pisze i tam będzie wydawał kolejne pozycje, kolejne powieści. Ale jak widać, można. Trafiłam na fajnych wydawców, z którymi można.
Rozumiem, że pani też miksuje wydawnictwa, tak? Nie trzyma się pani jednego?
Tak, od jakiegoś czasu współpracuję z dwoma wydawcami. Współpracuję z wydawnictwem Skarpa Warszawska, w którym wydaje głównie obyczaj, ewentualnie powieści obyczajowe, historyczne, tytułem historycznym, i wydawnictwo Purple Book, w którym tak pokazuje troszkę bardziej mroczną swoją stronę, czyli był thriller, teraz za chwilę będzie kryminał.
No właśnie, dzieje się dużo w tej literaturze, ale też pani ma taką umiejętność łączenia gatunków, szukania różnych tematów bardzo ciekawych. Zresztą za swoje powieści czy za swoje próbki literackie była pani też nagradzana, między innymi za erotykę.
Tak.
Której w tej powieści najnowszej, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, może nie najnowszej wydawniczo, ale która też miała niedawno swoją premierę, czyli tak. Niebieski, erotyki właściwie nie ma, jest zupełnie co innego.
Jest zupełnie co innego. Ja w ogóle uważam, że ogromnym błędem jest, nie wiem, czy nie najpoważniejszym błędem pisarskim jest, jeśli nie wyznaczymy sobie takiego metatematu, takiego przewodnika tematycznego. Musimy po prostu wiedzieć, o czym piszemy. I wszelkie perypetie bohaterów, nieważne, czy one są śmieszne, czy one są dramatyczne, czy one są po prostu obyczajowe, nieważne, w jakim by były gatunku, one wszystkie powinny nas prowadzić, rozwijać w tym temacie, nas czytelników, w tym temacie, o którym pisarz chciał napisać. I niestety spotykam powieści, które są tego metatematu pozbawione. Uważam to za poważny błąd pisarski i bardzo staram się, żeby w moich powieściach zawsze było coś takiego, co nas prowadzi.
Nie wiem, czy pani śledzi rynek wydawniczy, rynek literacki, bo rzeczywiście jest cała rzesza. Przede wszystkim kobiet piszących powieści obyczajowe, powieści popularne. Rozstrzał jest bardzo duży i tutaj się podpisuję pod tym wszystkim, co pani powiedziała, że często brakuje takiego metatematu, że to są właściwie składane w powieść słowa, tak bym to ujęła delikatnie.
Takie sceny, takie flesze, które są fajne na nowelkę na przykład. Takie zdjęcie sytuacyjne, tylko opisane słowami. I one są czasami bardzo fajne, ale rzeczywiście nie prowadzą nas do żadnej konkluzji. Ja odczuwam po lekturze takiej książki niestety brak pewien. I trochę martwię się tym, co pani powiedziała, bo oczywiście śledzę ten rynek i martwię się trochę tym, bo no z jednej strony, kiedy ja zaczynałam, to było już, no przyznam się, chociaż to strasznie dawno temu było, to było 12 lat temu, rynek wydawniczy wyglądał w Polsce troszkę inaczej. Polskiego debiutu, czy tam debiutu polskiego autora, wydawcy nie chcieli. Bardzo trudno było wydać swoją pierwszą powieść. Rynek nastawiony był, wydawcy twierdzili, że czytelnicy, być może tak było, że czytelnicy oczekiwali tego, żeby na okładce było angielsko brzmiące nazwisko. W związku z tym niektóre koleżanki zaczynały Polki od pisania pod anglojęzycznym, a przynajmniej tak brzmiącym nazwiskiem czy pseudonimem. To się zmieniło. I to jest bardzo piękne. No, kto ma wydawać Polaków, jak nie Polacy? Kto ma czytać Polaków, jak nie Polacy? Więc bardzo cieszę się z tego, że ten rynek się bardzo otworzył. Wydawcy chcą polskich debiutantów. Bardzo szeroko ich wydają. I to jest fajne, to jest piękne. Ja się z tego cieszę. No ale jak każdy kij, tak i ten ma dwa końce. I niestety gdzieś tak się ta maszyna rozpędziła, że w tej chwili znajduję książki, Bogu dzięki nie wszędzie, nie u każdego wydawcy, ale znajduję książki, które nie mają dobrze zrobionej redakcji albo jakąś taką pobieżną po łebkach korektę. Są po prostu niechlujnie opracowane, już o grafice nie wspomnę, tak, bo to w ogóle są po prostu niemalże okładki z Photoshopa. Tak. I to generalnie bardzo zaniża poziom polskiej literatury i to jest coś, co mnie uwiera. Więc z jednej strony cieszę się z tego, że są możliwości, że one są wykorzystywane, że ludzie chcą pisać. To jest piękne, to jest dobre. Ale z drugiej strony martwię się tym, że no, niestety nie zawsze ilość idzie w parze z jakością.
No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz, o której pani powiedziała. Brakuje tej staranności. Ja akurat bardzo dużo czytam i pomijam już takie rzeczy jak literówki, które się nagminnie zdarzają.
One się mogą zdarzyć każdemu.
Każdemu. Tak? Przecież zdarzały się wtedy, kiedy nie było komputerów, były eraty do książek, ale to jest plaga. Ja już nie mówię też o stylu, o jakichś błędach merytorycznych. Na szczęście nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, będziemy mówić o bardzo przyjemnej rzeczy, czyli o pani książce, w której no przynajmniej nie wychwyciłam jakichś błędów, jakichś niedociągnięć, niedoróbek.
Książka jest
starannie napisana. Przede wszystkim ma treści, ma metatemat. Ja się całkowicie zagłębiłam w Niebieski. Niebieski to jest historia, właściwie trudno powiedzieć jednym zdaniem, bo można by powiedzieć historia Justyny, która z Warszawy przenosi się na przemyską wieś i na tej wsi dzieją się różne rzeczy, ale też dzieją się różne rzeczy z Justyną.
Justyna jest taką postacią, którą obdarzyłam pewną szczególną wrażliwością, która odbiera świat jakby mocniej, bardziej, tak jakbyśmy dodali jej dodatkowe zmysły.
Wysoce wrażliwa osoba.
Tak, bardzo pięknie to pani nazwała. Mianowicie Justyna odbiera świat kolorami, aurami. Ja wprawdzie nie mam takiej zdolności i wrażliwości. Mnie się zdarza, że ja słyszę dźwięki kolorami. Więc jakby wyobrażam sobie, jak to może być, kiedy ktoś widzi świat w taki sposób, choć oczywiście tego sama nie doświadczyłam. I Justyna odbiera pewne sygnały, które wydają się abstrakcyjne, niemożliwe, które nie są odczytywane przez innych. Aczkolwiek, no nie chciałabym tutaj takie ładne polskie słowo spoilerować własnej powieści, znaczy uprzedzać faktów, zdradzać państwu zakończenia, ale okazuje się, że Justyna jest w pewien sposób sterowana, ale w jaki, no to już wybaczcie państwo, nie powiem. Niemniej jednak chciałam właśnie zbudować tę postać tak, żebyśmy ją odbierali my jako czytelnicy wszystkimi zmysłami plus może jeszcze jakimiś innymi.
To prawda. Justyna jest taką postacią, o której można różnie myśleć, bo na przykład można by się doszukiwać w niej jakiejś choroby psychicznej. Mm-hmm, można by pomyśleć, że ona ma schizofrenię. Tutaj jest duża dowolność interpretacyjna. Ja jeszcze wrócę do tego spoilerowania. Też nie chciałabym tego robić, bo szkoda, bo powieść jest naprawdę wielowymiarowa. Ale suspens, jaki pani zgotowała czytelnikowi, jest po prostu fantastyczny.
Bardzo się cieszę.
No,
nie możemy.
Nie możemy, no nie możemy, nie, ale możemy, mam nadzieję, że to podsyci państwa ciekawość i sięgną państwo po Niebieski, bo naprawdę warto. To jest też taka powieść, która jest współczesna, a jednocześnie dla mnie bardzo taka staroświecka, bo można mieć wrażenie, że te historie, o których czytamy, one się dzieją gdzieś w XVIII, w XVII, w XIX wieku, a mamy współczesną Polskę, tak jak powiedziałyśmy, przemyską wieś, dziewczynę, która z Warszawy, ze stolicy, za miłością swojego życia, tak jej się wydaje, czyli Hubertem jedzie na tę wieś, a tam jakby czas się zatrzymał.
Tak może się wydawać, że to jest XVIII-XIX wiek. My wprawdzie mamy w tej książce reminiscencję i tam jest historia sprzed 100 lat, no ale sprzed 100 lat to tak czy siak robi nam się wiek XX, a nie ani XVIII, ani XIX. Taka sytuacja, w której dziewczyna się zakochuje, jedzie za mężem, jest absolutnie moim zdaniem współczesna, naturalna. Ja sama jestem najlepszym przykładem. Też się przyznam do tego, że wyjechałam z mojego rodzinnego na studia i zostałam w mieście, w którym studiowałam, tylko ze względu na mojego męża, więc nie jest to nic jakoś szczególnie dziwnego. Natomiast rzeczywiście w tej podprzemyskiej wsi, do której trafia Justyna, panują pewne dość specyficzne obyczaje. Na przykład taki, że jej teściowa mówi do niej per ona. Justyna nie ma imienia w ustach teściowej, ale dlaczego? Bo teściowa uważa, że ta młoda dziewczyna zasłuży na imię dopiero kiedy urodzi wnuka. I może się to wydawać anachronizmem, ale proszę Państwa, nic podobnego. Ja mam koleżankę, która dokładnie w taki sposób przez swoją teściową była traktowana i ona zainspirowała mnie do włożenia właśnie takiego wątku w ten nurt powieściowy.
No
tak
właśnie,
się dzieje.
Wyprzedza
tak
Pani już moje pytanie, bo ciekawa byłam, czy rzeczywiście jest to tylko i wyłącznie wytwór Pani wyobraźni, bo wydawało mi się to tak nieprawdopodobne,
nie, to jest rzeczywistość,
żeby
Pani
50-letnia kobieta, bo tak, taka jest Bogna, tak, mniej więcej tyle ma lat, mówiła w sposób właśnie XIX-wieczny do swojej synowej.
Mało tego, Bogna jest 50-letnią kobietą, więc kobietą w kwiecie wieku, można by powiedzieć, tak? W dzisiejszych czasach, no bo być może w średniowieczu 30-latek był staruszkiem, ale dzisiaj 50-latek jest człowiekiem w pełni sił, zarówno intelektualnych, jak i fizycznych. A Bogna o sobie myśli i wszyscy wokół ją w związku z tym tak postrzegają, że jest stara. Ona się uważa za starą. To jest straszne, ale to jest prawdziwe.
Czy Pani jeździła do Przemyśla, w okolice Przemyśla, akurat kiedy pisała
nie,
Pani powieść?
Akurat nie do Przemyśla, ale miałam okazję być i to wielokrotnie w ogóle na wsi i spędzać tam trochę czasu. Sam Przemyśl i te okolice przemyskie konsultowałam po prostu z taką bardzo moją kochaną, zaufaną czytelniczką, która tam mieszka, która parę rzeczy też mi odpowiedziała. I okazuje się, że ta wieś, nieważne czy ona jest podprzemyska, czy ona jest podlubelska, czy ona jest pomorska, czy ona jest, nie wiem, dolnośląska, to tak naprawdę pozostaje taką samą wsią. Będzie się różniła tylko w pewnych drobnych szczegółach.
Pewnie też zależy to od regionu i od sytuacji, bo myślę sobie, że jednak pomorska wieś od tej przemyskiej może się trochę różnić, chociaż nie prowadziłam takich badań, więc nie mogę się tutaj jako autorytet wypowiadać, ale takie miałam wrażenie, zresztą sama jeżdżąc jako małe dziecko na wieś białostocką, a były to lata późne 70., pod koniec lat 70., to tam taka sytuacja byłaby możliwa.
Z całą pewnością, tak.
Pamiętam jeszcze wieś, w której nie było, czy dom konkretnie w tej wsi, której nie było elektryczności, więc pewnie też takie stosunki i sąsiedzkie, i stosunki w rodzinie, kiedy mówiło się w trzeciej osobie, funkcjonowały, ale miałam takie wyobrażenie, że no jednak w tym XXI wieku, gdzie osadzona jest akcja, czy to jeszcze jest możliwe?
Jest
a jednak
możliwe.
Jak mi Pani zapewnia, czy nas wszystkich, to jest możliwe.
Jest możliwe. Ja spotkałam na przykład dziewczyny, które mając po 20 kilka lat, teraz spotkałam, nie 50 lat temu, ani 30 lat temu, teraz, które mówią, że one w ogóle nie rozważają opcji pójścia na studia. To akurat nie jest pod przemyska wieś, tylko pod lubelska, ale to niespecjalnie ma znaczenie. I one mówią, że nie zamierzają pójść na studia, dlatego że one to jak skończą zawodówkę, to wystarczy, że i tak idą za mąż, to po co? I ja myślę, że w tym znaczeniu słowo wieś, które samo w sobie jest dla mnie piękne i niesie fajne, dobre wartości, ale w tym kontekście jest pejoratywne, zawiera w sobie taką no, mentalną wieś i to jest straszne.
Więc właśnie, opisuje Pani mentalną wieś, gdzie ten układ patriarchalny w dalszym ciągu funkcjonuje, że właściwie taką wytyczną kobiety, która mieszka tam, a nawet kobiety, która przyjeżdża, w przypadku Justyny, bo tam mamy też Magdę, przyjaciółkę Justyny, to jest powinność, jej powinność, to jest za mąż pójście i
za mąż
urodzenie
pójście
dziecka.
I urodzenie
tak,
dzieci.
Tak, tak, tak.
I ewentualno i potem dbanie o dom, przy czym to dbanie o dom nie oznacza opuszczenia robota sprzątającego, tylko oznacza doglądanie gospodarstwa, często zwierząt. No akurat tutaj u Justyny zwierząt nie było z różnych przyczyn, o których nie mogę mówić, bo za dużo bym powiedziała o fabule powieści, ale generalnie na wsi dziewczyny, potem kobiety, mają dbać i o dom, ma być czysto, ma być ugotowane, dzieci mają być zaopiekowane, takie dziwne słowo, no ale niech będzie. I jeszcze całe obejście jest do zrobienia. To jest często ogród, często zwierzęta, często dużo tych zwierząt. Jeśli jest jakieś pole niewielkie, to też one często są zaangażowane w te prace. No bo jeśli dużo, no to oczywiście by nie dały rady. Więc ich obowiązki są przeogromne, wręcz przytłaczające.
A jeszcze powinności wobec męża.
To jest obowiązek.
Obowiązek numer jeden i na tym się też pani skupia i to jest bardzo smutna część tej powieści, chociaż opisana w sposób z jednej strony brutalny, a z drugiej subtelny. Tam nie ma jakichś takich dosłowności, to jest bardziej w głowie Justyny, ale my mamy do czynienia z przemocą i to z przemocą fizyczną, psychiczną, przemocą psychiczną ze strony teściowej, Bogny, więc nasza bohaterka jest w bardzo trudnej sytuacji. Być może jej umiejętności paranormalne, tak bym to określiła, chronią ją przed tym wszystkim. Jej nadwrażliwość, która jest jej przeszkodą, czy może powoduje, że ona przeżywa wszystko dwa razy mocniej i silniej, ale jednocześnie jest jej bronią, bo ona potrafi sobie stworzyć swój własny świat.
Myślę, że tak, że ona ma gdzie uciec. Natomiast no niestety rzeczywiście Niebieski zawiera w sobie elementy przemocy i psychicznej, i fizycznej ze strony męża, choć ja unikam epatowania krwią i jakimiś takimi bardzo drastycznymi, morderczymi scenami w kryminale, który się ukaże we wrześniu. Też takich scen nie mam, bo uważam, że można poruszyć wyobraźnię i można wstrząsnąć czytelnikiem, niekoniecznie rozcinając na kartach powieści człowieka na pół. Można to naprawdę zrobić na wiele innych sposobów.
Zgadzam się, potwierdza to pani w Niebieskim. Zobaczymy, jak będzie w kryminale. Na tę książkę jeszcze trzeba będzie poczekać. Jest taka specyficzna, niepowtarzalna aura w pani książce. To jest oprócz całej fabuły i pomysłu, no rzecz dość niezwykła, czyli aura, którą widzi Justyna, ona widzi te kolory czy aury wokół człowieka i to są różne. Niebieski jest akurat najlepszym kolorem. To świadczy o tym, że człowiek jest dobrym człowiekiem, ale są też inne kolory, które się pojawiają.
Tak.
Jak się pani udało to stworzyć? Czy muzyka na przykład jest pomocna w pisaniu i w kreowaniu takiego świata trochę niewidzialnego?
Znaczy ja w ogóle uważam, że muzyka jest w ogóle w życiu bardzo pomocna. Niesłychanie rozwija i wyobraźnię, i empatię, i wiele różnych innych ważnych dla człowieka obszarów jego wrażliwości. Rozwija po prostu pewne strefy mózgu, do których inaczej nie potrafilibyśmy dotrzeć. Przy samym pisaniu jednak ja unikam w ogóle dźwięków, a w każdym razie muzyki. Ja prędzej jestem w stanie znieść, na przykład włączyć sobie serial jakiś, który gdzieś tam leci w tle, o którym wiem, że jak obejrzę co piątą scenę, to i tak będę wiedziała, o co chodzi. I potrafię się od tego wyłączyć, a muzyka by mnie wciągnęła. Więc muzyki nie słucham przy pisaniu. Choć fakt, że skończyłam te wszystkie kolejne stopnie edukacji muzycznej, moim zdaniem ma wpływ na moje pisanie i to w dwóch elementach. Po pierwsze, muzyka to jest taka bardzo zazdrosna pani. I to jest brutalne. Albo ćwiczysz i masz efekt, albo nie ćwiczysz i się cofasz w tym, co osiągnąłeś. Ona wymaga niesłychanej dyscypliny i systematyczności. I to się przydaje w pisaniu. No bo najlepszą metodą na to, żeby napisać książkę, jest po prostu usiąść i ją pisać. Trzeba to robić codziennie i trzeba to robić z samozaparciem, bo czasami się po prostu, nie oszukujmy, proszę Państwa, czasami się po prostu nie chce. I to jest jeden element. A drugi jest taki, że muzyka siłą rzeczy wyzwala w nas taką potrzebę melodyjności. I to jest coś, czego ja szukam w każdym zdaniu albo w akapicie, żeby to była taka zamknięta fraza, żeby to było zdanie muzyczne, bo jest coś takiego w muzyce, żeby rytmicznie się to dobrze układało. I ponieważ no, rzeczywiście jakieś tam doświadczenie muzyczne mam, to być może już w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, tak sądzę, po prostu tego szukam w swoich zdaniach i potrafię siedzieć nad jednym zdaniem i je przestawiać kilkakrotnie, zmieniać słowo, albo je przestawiać, albo w ogóle szukać innego słowa, bo mi nie pasuje rytm zdania.
Czyli pani szlifuje, mówiąc krótko.
Tak, oczywiście, że tak. I to wielokrotnie.
Ze smutkiem patrzę na zegarek. Niestety musimy kończyć naszą opowieść.
Mam wrażenie, że
opowieść,
dopiero zaczęłyśmy.
Ale to może niech to będzie taki przerywnik, nie kropka. Będziemy kontynuować, bo przecież we wrześniu wychodzi pani kolejna powieść, kryminał, o którym pani wspominała. I tutaj już będzie Koszalin, miejsce, w którym się pani urodziła i dorastała.
Tak.
I będą też elementy dziennikarskie.
Tak, bohaterką kryminału, który będzie miał tytuł Testament i ukaże się we wrześniu, 6 września nakładem wydawnictwa Purple Book, jest Bożena, dziennikarka radiowa z Polskiego Radia Koszalin. Niemniej, proszę Państwa, ja bym chciała jeszcze do jednej książki Was zaprosić, bo owszem, we wrześniu, 6 września premiera Testamentu, ale dosłownie przed chwilą, 9 sierpnia, pojawiła się na księgarskim rynku moja kolejna powieść, Ukrainka, powieść obyczajowa, wydana nakładem wydawnictwa Skarpa Warszawska. Oczywiście to nie jest powieść wojenna, aczkolwiek wojna gdzieś tam bohaterów dotyczy, bo rzecz dzieje się tuż przy granicy, za którą mamy niestety w tej chwili wojnę, aby się jak najszybciej skończyła, ale jest powieścią obyczajową. No i oczywiście zapraszam Państwa do niej serdecznie.
W takim razie czekamy, tymczasem czytamy Niebieskiego.
A czy ja jeszcze mogę słówko tylko powiedzieć,
tak,
że do Niebieskiego jeszcze będą dwa kolejne tomy.
O, czyli ta historia będzie miała kontynuację.
Tak,
bardzo
ona się
cieszę.
Na tyle spodobała, że w marcu przyszłego roku ma być kolejny tom czerwony. I rok później, czyli w marcu 2025 roku, ma być jeszcze żółty.
Trzy kolory, jednym słowem. Tak. Kiślowskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
Agnieszka
serdecznie.
Lis, pisarka, dziennikarka z wykształcenia i pianistka.
Dziękuję pani Iwono, dziękuję państwu za uwagę.
Stefan Kotiuk program zrealizował, Iwona Damska. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.